pomysłowy. Włodzimierz.
Jadąc do ciebie, dzień dobry Pawle, witaj. Pomyślałem, jakie ty określenie bardziej lubisz, bo są chyba dwa określenia na to, co robisz. Hipnotyzer albo hipnoterapeuta.
Tak, z tym, że to są dwie różne role. Hipnotyzer jest...
To ktoś z cyrku, od razu wchodzę w słowo.
No, takie jest przekonanie, natomiast nie. Hipnotyzer jest osobą, która faktycznie robi show hipnozy scenicznej. Bawi się wyobraźnią, bawi się sugestiami, natomiast hipnoterapeuta jest tą osobą, która siedzi w gabinecie jeden na jeden z klientem i prowadzi terapię właśnie pod wpływem hipnozy. Hipnotyzer jest jakby jeden do wielu, ponieważ on robi show na scenie z publicznością i publiczność się bawi razem z nim i on się bawi razem z publicznością. Natomiast hipnoterapeuta to jest praca gabinet jeden na jeden.
To do gabinetu za chwilę wrócimy, ale to wszystko, co się dzieje na scenie, to jest rzeczywiście prawda?
Tak. Generalnie ja jestem i hipnoterapeutą, i hipnotyzerem scenicznym. To są dwa różne szkolenia, dwa różne kursy.
A jakie te sztuczki potrafisz?
Wiesz co, to wszystko zależy od tego, jak bardzo jesteś podatny, jak bardzo podążasz za sugestiami, ale jestem w stanie na scenie wymazać ci na przykład jakąś cyfrę. Jestem w stanie sprawić, że zapomnisz swoje imię albo staniesz się swoim ulubionym zwierzęciem. Ale to wszystko zależy od twojej podatności i od tego, czy ty chcesz za tym podążać.
A co to znaczy wymazać cyfrę?
To znaczy, że dostaniesz sugestie o tym, że na przykład cyfra 7 nie istnieje. Po czym proszę cię o to, żebyś policzył od 1 do 10 i ty liczysz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 i nie zgadzać się na palcach. I to jest dla publiczności jest to niesamowite. Dla ciebie jako osoby siedzącej zahipnotyzowanej to jest też bardzo niesamowite przeżycie. Generalnie ludzie po takich występach, ci co są na scenie i ci co są tymi gwiazdami, oni mówią, że czują się naprawdę niesamowicie, że doznawali takich stanów, które stanów relaksacji przede wszystkim, bo to generalnie hipnoza to jest relaks. Takiego zadowolenia, takiej błogości.
Wiesz, na scenie to oni przede wszystkim hipnotyzują w ciągu tam kilku sekund. Raz, dwa, trzy i śpisz. No, śpisz to jest złe określenie, prawda? Do tego wrócimy.
Tak to wygląda, natomiast zanim to się stanie, jest cały mechanizm tak zwanego pre-talku, czyli wprowadzenia, zaprezentowania siebie jako hipnotyzera. Publiczność musi mi zaufać. Muszę wzbudzić zaufanie w publiczności, żeby publiczność chciała za mną podążać, bo nie znam tych osób, widzimy się pierwszy raz w życiu i każę komuś być swoim ulubionym zwierzęciem na scenie przed 100, 200 czy 300 osobami. Ta osoba musi mi zaufać.
Zacząłem się śmiać, bo ja ze zwierząt to najbardziej lubię, wiesz, rybki.
Wiesz, dlaczego to się, tak, no możesz być rybką, są węże, są ptaki i jakby ludzie naprawdę niesamowite rzeczy robią właśnie w tym stanie hipnozy.
Coś takiego robiłeś, no nie na scenie, ale być może wśród znajomych w domu?
Tak, jak najbardziej to jest, w ogóle to jest zabawa. Bardzo często na imprezach proste rzeczy, na przykład przyklejenie ręki do stołu albo do czoła. Klejem. Oczywiście klejem hipnotycznym. Mhm. Wiadomo, że tego kleju nie ma, natomiast znajomi czy osoby, które są zahipnotyzowane, siedzą z ręką przy czole i nie mogą jej oderwać, bo jest przyklejona. To są takie najprostsze rzeczy.
Paweł, przyjdź do mnie na obiad, wiesz?
Damy radę, umówimy się. W każdym razie tak, no, to są naprawdę niesamowite rzeczy. I teraz czym jest problem, jeżeli chodzi o samą hipnozę i dlaczego ludzie się jej boją? Wiadomości o hipnozie, czyli jak ona w ogóle wygląda, czerpiemy nieskąd z filmów po prostu. Hipnoza, tak zwana hipnoza hollywoodzka, jest bardzo przekolorowana. Pokazuje, że ktoś tam kogoś zahipnotyzował, ten poszedł, wypłacił wszystkie pieniądze z bankomatu, czy podał wszystkie piny, czy oddał karty. Nie, nie ma czegoś takiego. W hipnozie jesteśmy cały czas, mamy cały czas kontrolę nad tym, co się z nami dzieje.
A nie można kogoś bezwolnie zaprogramować.
Nie można kogoś bezwolnie. Zawsze jest ten czynnik krytyczny, który w pewnym momencie mówi, hej, to już nie jest dla ciebie. Też zdarza się tak na scenie, że jedna osoba zapomni swojego imienia, a druga osoba, która również podążała tak fajnie i mocno, powie, ale dla mnie to jest zbyt abstrakcyjne i nie ma czegoś takiego. Ja nie zapomnę, ja powiem swoje imię, bo je pamiętam. Także to jest zawsze kwestia tej podatności i wyobraźni przede wszystkim.
Przede wszystkim, czy potrafisz to odwrócić?
Tak, znaczy wiesz, to jest to pstryknięcie palcami, o których mówiłeś. Mhm. Każdą sugestię po prostu mogę ściągnąć słownie. Natomiast jeżeli ktoś nie podąży za tym ściągnięciem sugestii, to rano, kiedy się obudzi, wszystko będzie w porządku. Jakby to jest do pierwszej drzemki, do pierwszego snu. Natomiast bardzo rzadko się zdarza, bo w momencie, jeżeli coś zaczyna cię denerwować, to po prostu przestajesz to robić.
My teraz rozmawiamy o hipnozie jako
zabawie. O hipnozie scenicznej, tak. To jest hipnoza sceniczna.
A to przecież jest, no właśnie o to jest moje pytanie. Czy to jest metoda naukowa, czy nie? Bo ty zajmujesz się przede wszystkim hipnoterapią.
Tak. Ogólnie hipnoza jest bardzo mocno zbadana. W Polsce jest takie przekonanie, że jest to nowość, że to są nowe metody, niekoniecznie przebadane, udokumentowane. Natomiast w Stanach Zjednoczonych...
To jest taka dziwna paranauka, tak?
Tak, natomiast w Stanach Zjednoczonych są różnego rodzaju badania, są publikacje naukowe. Hipnoza jest udowodnioną terapią, tak samo jej skuteczność jest też udowodniona. W Polsce jest takie przekonanie, że to jest nowość i ludzie jeszcze się boją, po prostu boją się tego, co się może z nimi stać w transie. Natomiast jest to najbardiej bezpieczna metoda, jaką tak naprawdę.
Jeżeli pozwolisz, to za chwilę porozmawiamy i o twojej drodze do hipnoterapii, i o samej hipnoterapii.
Okej.
Pomysłowy Włodzimierz.
Co się, Pawle, z tobą stało? Oto jest pytanie, bo gdy zaglądnąć na twój profil facebookowy, to tam jest napisane twórca cyfrowy, a Paweł nagle zaczął robić kursy hipnozy.
Wiesz co, tak, no, ten twórca cyfrowy, to dobrze, że mi mówisz, muszę to zmienić, to było 2015 rok. Ja się zawsze interesowałem psychologią. W ogóle moja historia jest dla mnie bynajmniej zabawna, ponieważ pojechałem na studia złożyć papiery na psychologię. Wszedłem do dziekanatu, no i trafiłem na panią, która wygrała. Mianowicie położyłem papiery, a ona tak na mnie patrzy i mówi, ale pan na pewno chce na psychologię? Ja mówię, no tak, chcę na psychologię. To niech pan wyjrzy na korytarz. Ja wyglądam na korytarz, tam siedzi z 50 osób, same dziewczyny. I ona mówi, wie pan, to jest stosunek kobiet do mężczyzn, no bardzo duży, jest bardzo mało facetów na psychologii. Na pewno pan chce.
No i mnie przekonała. Sugerowała, że to jest takie niemęskie?
Tak, no chyba tak. No i przekonała mnie do tego, że faktycznie nie. Wiesz,
ale ty wyglądasz jak taki poważny profesor z brodą. No młody jak młody, ale poważny.
Wtedy brody nie miałem, może wtedy wyglądałem niepoważnie, ciężko mi powiedzieć. W każdym razie przekonała mnie do tego, żebym tych papierów tam nie zostawiał. No i moja historia zupełnie inaczej się potoczyła. Natomiast cały czas gdzieś mnie to ciągnęło. No i oczywiście nasz cudowny Facebook nagle wyświetlił mi rolkę. Jakiś tam, to chyba była jakaś rolka o hipnoterapii. I mówię, kurczę, fajna rzecz. Jest właśnie dokładnie tym, co chciałbym robić i co mnie fascynuje.
A wcześniej czym się zajęłeś, jak nie psychologią?
Wiesz co, ja otworzyłem swoją firmę, miałem sklep komputerowy z serwisem, po czym zmieniłem zupełnie branżę na branżę rehabilitacyjną. Wraz z małżonką prowadzimy przychodnię rehabilitacyjną dla dzieci. I jakby tutaj też obserwując rodziców, w jaki sposób się zachowują, obserwując też dzieci, moje dzieci, stwierdziłem, że kurczę, fajnie by było jednak w tym kierunku pójść, żeby w jakiś sposób im pomóc, inaczej niż mogę im to zaoferować do tej pory. No i ta rolka mi się przewinęła właśnie o hipnozie. Mówię, okej, fajne, ale chcę zobaczyć, jak to wygląda. No i pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to znalazłem pierwszego lepszego hipnoterapeutę w Gdańsku, po czym poszedłem do niego. Generalnie do hipnoterapeuty idziesz z jakimś problemem, no chcesz coś rozwiązać, tak? Coś rozwiązać, jakąś sytuację.
To jest hipno i terapia, prawda?
Hipnoterapia, dokładnie tak. I wyobraź sobie, że on nie rozwiązał wtedy mojego problemu, z którym poszedłem, ale całkiem przypadkiem udało mu się rozwiązać zupełnie coś innego. To było coś takiego, że miałem nie wiadomo dlaczego takie wybuchy nerwu. Tak, po prostu denerwowałem się, nie wiedziałem dlaczego. I co się okazało, że on rozwiązał ten problem i nagle od tamtego momentu nie mam tego. I mówię, kurczę, jest to skuteczne. Facetowi nie do końca szło, ale w jakiś sposób mi pomógł. I to było dosyć ciekawe, takie niesamowite, bo mówię, o kurczę, faktycznie to działa. Znalazłem, oczywiście jest mnóstwo kursów tygodniowych, weekendowych, wprowadzających, więc generalnie hipnoterapia nie jest uregulowana. Więc po tygodniowym szkoleniu możesz zostać hipnoterapeutą. Ale tak czytam te szkolenia i mówię, kurczę, po tygodniu mam pomagać ludziom, to dla mnie za mało. Ja chcę czegoś więcej. I znalazłem szkołę w Warszawie, szkołę hipnoterapii z rocznym kursem, plus można było rozszerzyć to o 2 lata. No i jestem tutaj. Siedząc z tobą, rozmawiając i o hipnozie, prowadząc klientów. To też jest niesamowite, bo wyszedłem tak naprawdę w tamtym tygodniu z cienia, jak to mówię, bo najpierw to byli znajomi, potem znajomi znajomych, potem byli z polecenia osób, które już u mnie były. Ty też zadzwoniłeś.
Zadzwoniłem z pytaniem, bo ja mam taki problem, że szukam ciekawych ludzi do rozmowy. Czy pan ze mną podyskutuje?
Tak, dokładnie tak było, więc tak, bardzo dziękuję przy okazji za zaproszenie.
Bo chciałem dowiedzieć się po prostu, jak to działa, na czym to polega, z jakimi problemami przychodzą do ciebie ludzie.
Przeważnie są to lęki. Ogólnie hipnoterapia pomaga w lękach, w różnego rodzaju traumach. Trauma na pająki, tak? Jeżeli ktoś się boi panicznie pająków, jestem w stanie mu tak naprawdę w ciągu jednej sesji pomóc. Czy lęk wysokości, czy latanie samolotem. W czym jeszcze mogę pomóc? Właśnie w kompulsywnym objadaniu się, jeżeli ktoś ma problem z tym otwieraniem lodówki w nocy. Jeżeli chodzi o przekonania różnego rodzaju.
To znaczy?
Nam jakby całe życie towarzyszą przekonania nadane przez rodziców, nadane przez społeczeństwo. I na przykład jest osoba, która, jeden z klientów, on ma problem, bo on by chciał być bogaty, bardzo dużo pracuje, ale nie jest bogaty i on nie rozumie dlaczego. No i teraz bawimy się przekonaniami. Całe życie słyszał, że pieniądze szczęścia nie dają.
To raz, ale też na pewno, że ci, którzy są bogaci, to oszuści, to złodzieje, kombinatorzy, to ludzie, którzy nie mają żadnej moralności.
Dokładnie, to jest kolejna rzecz, że bogaty człowiek to kombinator, nieszczęśliwy, że żona go zdradza, że dzieci są nieszczęśliwe i go nienawidzą, więc to są właśnie te przekonania. I w jaki sposób mamy być bogaci, skoro mamy takie przekonanie? No ja nie chciałbym być takim bogatym, będąc w przekonaniu, że będę świnią. I a my tak właśnie funkcjonujemy. Nasza podświadomość sprawia, że nie dopuszcza nas do jakby do złych rzeczy. A bycie świnią jest złe, no ale świadomość chce być bogata. I mamy konflikt. Więc na tym fotelu zmieniamy przekonania.
To ty dogrzebujesz się do podświadomości, tak?
Tak, znaczy ogólnie stan hipnozy jest odmiennym stanem świadomości. Nasz umysł jest złożony z dwóch rzeczy. Z tej świadomej części i z tej nieświadomej, tej właśnie podświadomości. I w momencie, kiedy wchodzimy w stan hipnozy, pierwsza rzecz, jaką robimy, to dysocjujemy się od czynników zewnętrznych. Czyli wszystko to, co jest na zewnątrz, jakieś, nie wiem, głosy, stuki, rozmowy, muzyka, wszystko to jakby jest wyłączone. Jest tylko mój głos jako hipnoterapeuty.
A trzeba się odciąć od tego, co jest tu i teraz, co jest realne, tak?
Ty się odcinasz po prostu. Będąc w stanie hipnozy, odcinasz się od tego, skupiasz się, czyli asocjujesz się do wewnątrz, czyli na wszystkich swoich odczuciach, jakie masz. To jest bardzo ważne. I jesteś bardziej podatny na sugestie. To jest bardzo proste, nie wymaga jakichś czary-mary i tym podobnych rzeczy. Po prostu skupienie się, słuchanie mojego głosu, potwierdzanie rzeczywistości.
Ale podobno jest tak, ja to w Wikipedii wyczytałem, tak, jestem bardzo, bardzo mądry, że około 20% ludzi z trudem albo wcale nie poddaje się hipnozie, a około 20% bardzo łatwo wchodzi w ten stan.
Tak, ale to...
Cała reszta gdzieś jest pomiędzy.
Ogólnie jeszcze w Polsce jest tak, że hipnoterapia jest tą ostatnim kołem ratunkowym. Bo jeżeli człowiek ma problemy, to najpierw idzie do psychologa. Jeżeli to nie pomaga, idzie do psychiatry. Często po drodze są jakieś wróżki. A hipnoterapia jest na samym szarym końcu, czasami jako ta ostatnia deska ratunku. Więc przychodząc do hipnoterapeuty, wiesz, po co przychodzisz i wiesz, w jakim stopniu i w jakim celu i co będzie z tobą robione. Więc osoba, która powie definitywnie nie poddam się hipnozie, to ona do hipnoterapeuty nie przyjdzie.
To jest... Ja myślę, że to jest inaczej, że ludzie przychodząc do hipnoterapeuty spodziewają się cudu, jakiejś takiej bardzo szybkiej ścieżki. Bo wiesz, jak pójdziesz do psychologa, no to on powie, panie, może za pół roku będzie dobrze.
Zgadza się, natomiast hipnoterapia jest bardzo skuteczną i bardzo krótkofalową terapią. Skuteczność jest porównywalna według badań do psychoterapii, tylko psychoterapia jest rozciągnięta w czasie, a ja staram się zamknąć tematy podczas trzech sesji.
Zanim jeszcze uruchomiłem sprzęt, to mówiłeś, że z tą hipnozą to jest tak jak z prowadzeniem samochodu.
Tak, właśnie, bo pytałem cię, czy masz prawo jazdy i czy zdarza ci się coś takiego, że jedziesz 10-15 km i nie pamiętasz, że przejechałeś te 10-15 km. To jest właśnie stan hipnozy. My jako ludzie funkcjonujemy bardzo często w transie hipnotycznym. Czytając książkę.
To są takie automatyzmy.
To są automatyzmy. Czytając książkę, oglądając ulubiony film czy serial, czy prowadząc samochód. Nasza świadomość się wyłącza, a prowadzi nas podświadomość. Wie, kiedy włączyć kierunkowskaz, kiedy skręcić, kiedy wyprzedzić, kiedy się zatrzymać. Natomiast my tego nie pamiętamy, bo nasza świadomość jest wyłączona. I to właśnie się dzieje na tym fotelu. Moim zadaniem jest wprowadzić cię w ten stan w sposób kontrolowany, a potem to jakby ty już, twoja podświadomość dalej działa, dalej pracuje. Ja jako hipnoterapeuta jestem takim przewodnikiem, który pokazuje ci, którą ścieżkę masz wybrać, którą szufladę otworzyć, poukładać w niej i ją zamknąć, ale otwierasz, układasz i zamykasz, robisz to po prostu.
Ale co, ty. Hipnoza to jest, czy polega na tym, żebyśmy doszli do tej podświadomości, tak, i zaczęli tam zmieniać swoje przekonania.
Tak mniej więcej można to w skrócie ująć, tak.
Bo hipnoza polega na tym, że ruszamy z tej realności do świata naszych, można powiedzieć teraz w cudzysłowie, chyba marzeń sennych.
Podczas hipnozy mamy dostęp do podświadomości, do której nie mamy z poziomu świadomego. I pamiętaj, że nasz umysł świadomy nie pamięta naszego życia. Nie pamiętamy, co się działo, jak byliśmy małymi dziećmi. Nawet nie pamiętamy czasami, co było 5-10 lat temu. Natomiast nasza podświadomość przeżyła całe nasze życie i emocjonalnie ma to wszystko zapisane. Czasami jest tak chociażby podczas regresji. Regresja to jest coś takiego, że skaczemy na linii życia naszego po emocji, po danej emocji. Cofamy się w czasie. Zdarza się, że klienci tutaj siedzą na fotelu i są małymi dziećmi, które mają roczek i leżą w łóżeczku i płaczą.
Ale aż tak?
Tak, aż tak. No, widzisz, chusteczki stoją przy fotelu, ponieważ tutaj emocje bardzo mocno pracują, te, które przeżywaliśmy.
Dojrzali faceci, tak? Czy dojrzałe kobiety. Nosimy w sobie emocje z czasów, gdy byliśmy dziećmi?
Dokładnie tak. Te mechanizmy, które były, jak byliśmy dziećmi, włączają nam się w życiu dorosłym i my nie wiemy dlaczego, nie wiemy po co i nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Taki przykład, bo jakby nasi rodzice nie mieli instrukcji obsługi do nas, my nie mamy instrukcji obsługi do naszych dzieci, więc czasami improwizujemy. I taka sytuacja z dzieciństwa. Pięciolatka ma wypadek na rowerze. Po prostu przewraca się na rowerze. Zbija kolana, łokieć, płacze i nie zostaje odpowiednio zaopiekowana, bo nie ma jej bliskich wokół. I to wywołuje traumę, która sprawia, że w życiu dorosłym ona boi się jeździć na rowerze. Ona nie wie, dlaczego się boi jeździć na rowerze. Natomiast jej podświadomość wtedy zadziałała w taki sposób, że okej, jeździsz na rowerze, przewróciłaś się, zrobiłaś sobie krzywdę, to cię skrzywdziło, więc rower jest B. My jesteśmy już dorośli, mamy inną zupełnie kontrolę i jakby jazda na rowerze jest zupełnie czymś innym niż jako dzieci. Natomiast nasza podświadomość tego w ogóle nie rozróżnia. Ona cały czas będzie usilnie twierdzić i czynić to, że ty masz po prostu nie jeździć na rowerze, bo to ci zrobi krzywdę.
I ten strach gdzieś w niej głęboko jest, tak, zakopany i on pozostał, tak?
Dokładnie. I teraz moją rolą jest to, żebyśmy znaleźli tą emocję, która powoduje strach jazdy przed rowerem w wyniku tego wypadku, jak miała 5 lat, żeby to poukładać.
To nawet nie musi, podejrzewam, być jej wypadek, tylko ona widziała jakiś wypadek z udziałem rowerzysty.
Tak, to są dokładnie, to są emocje, które jakby emocja zawsze jest prawdziwa. Tak, to co powiedziałem, że pamięć jest wybiórcza, natomiast emocja zawsze jest prawdziwa. Bo ja też często pytam, jak robimy tą regresję, pierwsze pytania, czy jest dzień, czy noc, czy jesteś sam, czy z kimś. Klient od razu odpowiada, natomiast to nie musi być prawda. On może być, mógł być z kimś, ale równie dobrze mógł być sam. Ale emocja, która wtedy się pojawiła i którą on czuje tutaj, jest właśnie prawdziwa i taka wtedy była.
To on czuje albo samotność, tak? Znaczy, albo zaopiekowanie.
Samotność albo zaopiekowanie, przeważnie to jest brak zaopiekowania. I
czy bezpieczeństwo, brak bezpieczeństwa.
Tak, dokładnie. I te braki bezpieczeństwa wywodzą się właśnie z naszych traum z dzieciństwa. I to wypływa w naszym dorosłym i nie wiemy, dlaczego wypływa i nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Tutaj kłania się hipnoterapia.
To ty zajmujesz się poprawianiem ludzi, tak?
Nie, tak bym tego nie nazwał.
No, brzydko zabrzmiało.
Tak, brzydko zabrzmiało. Nie, ja nie poprawiam ludzi. Oni sami czynią to, żeby się czuć lepiej. Ja im tylko pokazuję, w jaki sposób mają to zrobić.
Dostając się do tych dawnych, starych emocji.
My jako ludzie też mamy niesamowite zasoby do tego, żeby czuć się dobrze. Ale z jakiegoś powodu z nich nie korzystamy. Jak dzieje się coś złego, jesteś wkurzony, to w jakim czasie cię to trzyma? Długo, krótko? Przeważnie nerw nas trzyma długo. Jesteśmy wkurzeni. Mm-hmm. Rano coś się dzieje, cały dzień mamy rozwalone. A teraz rano dzieje się coś fajnego. To jakieś fajne wydarzenie. Cieszysz się. Jak długo się cieszysz? Cieszysz się przez cały dzień? Jesteś szczęśliwy tak jak na początku, gdy się dowiedziałeś? Czy to bardzo szybko mija i wracasz do takiego stanu neutralnego?
Rzeczywiście jakoś te przyjemności trwają krócej.
No właśnie. Dlaczego? Dlaczego nie może być odwrotnie? Bo z jakiegoś powodu tak robimy, że ten nerw, ta negatywna emocja trzyma nas długo, a ta pozytywna jest przez chwilę, a potem wracamy do stanu neutralnego.
Zajmujesz się odwracaniem tego?
To też jest takie bardzo fajne narzędzie odwracania emocji. Ja to zawsze daję jako pracę domową, ale też działa jak najbardziej.
A ty swoją drogą to organizujesz takie spotkania dla zainteresowanych?
Tak, to jest w ogóle pomysł dwóch moich koleżanek po fachu z Wrocławia. Organizuję tak zwany hipnowieczór przy kawie. Bardzo kameralne, maksymalnie 10 osób. Pierwsze spotkanie będzie 10 listopada, na które serdecznie zapraszam. I na tym spotkaniu będziemy rozmawiać o emocjach. Właśnie w taki sposób, jak się dzielą, kiedy występują, dlaczego negatywne emocje trzymają nas dłużej, a pozytywne krócej, w jaki sposób zamieniać emocje z negatywnych na pozytywną. I podczas tego spotkania też zrobimy grupową sesję hipnotyczną, czyli wprowadzenie w trans, czyli to będzie zamiana emocji właśnie w hipnozie.
Paweł Wasicki, dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Pomysłowy Włodzimierz.